Przejdziemy do usługi Bożym Słowem. Mam jeszcze jedno ogłoszenie. W najbliższą sobotę w Ustroniu rozpoczyna się Festiwal Nadziei. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest Przyjdź i poznaj serce Ojca. Jest on organizowany przez Zbór Betel i Fundację Życie i Misja w Ustroniu. Start rozpoczyna się o godzinie 17 na rynku w Ustroniu. Jest to czas, w którym będą koncerty. Przede wszystkim będzie zwiastowane Boże Słowo, a także jest przewidzianych wiele atrakcji dla dzieci, zabawy. Jeżeli nie macie jeszcze planów na zbliżający się weekend, to serdecznie zapraszam. To też jest dobra okazja, by zaprosić kogoś, aby mógł usłyszeć prawdziwe imię Jezus, kim On jest, co On zrobił dla ciebie, co On zrobił dla mnie. To jest dobra okazja, by kogoś zabrać, żeby usłyszał żywe Słowo. A teraz już zapraszam naszego dzisiejszego gościa, pastora Bogusława Harenże.
Chwała Panu, drogie siostry, drodzy bracia, witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę tutaj być wśród Was. Cieszę się już z tego, co słyszeliśmy, z tego, co czytaliśmy. Cieszę się z tych pieśni, z tych modlitw. To jest dobry czas, kochani. Pan do nas przemawia. I On do nas mówi, nie bój się. Amen. Nie bój się. Takie wspaniałe obietnice, ta i wiele innych, są zawarte w Bożym Słowie. Tak ważne jest, kochani, żebyśmy w tym Słowie trwali, żebyśmy to Słowo czytali. To było ważne na początku, kiedy kształtował się Kościół, kiedy apostołowie, będąc pełni mocy Ducha Świętego, zaczynali głosić, zaczynali działać. To, co było najważniejsze, to, że trwali w nauce apostolskiej. Czytamy, że Słowo rosło. A kiedy Słowo rosło w ich sercach, w ich życiu, rosła też liczba tych, którzy pozyskiwali tę wspaniałą wieść o zbawieniu. Rosła liczba tych, którzy oddawali swoje życie Jezusowi. Działy się cuda, doświadczali uzdrowień. Mogli widzieć Boga w działaniu. Tak ważne jest, abyśmy trwali w Słowie. Czy rozumiesz to, co czytasz? Chciałbym, żebyśmy zastanowili się dzisiaj nad takim tematem. Kochani, żeby głosić na ten temat, trzeba wyjść z pewnego podstawowego założenia. I mogłoby to założenie brzmieć, zakładam, że w ogóle czytasz. Chodzi mi w tym wypadku o Boże Słowo, o tym mówimy, o Biblię. Bo to, że każdy z nas czyta, to jest zrozumiałe. Kiedyś była nawet, pamiętacie, taka akcja, cała Polska czyta dzieciom. I skądinąd zastanawiam się, czy my jako ludzie wierzący też włączaliśmy się w tą akcję, czy czytaliśmy, czy czytamy może naszym dzieciom Biblię, czy czytamy ją naszym wnukom, czy opowiadamy o tych wspaniałych dziełach Bożych, czy opowiadamy, zaznajamiamy ich z tymi wspaniałymi biblijnymi historiami, które mówią o tym, że Bóg jest żywym Bogiem, że to nie jest wytwór jakiejś ludzkiej wyobraźni, że On działa, że On wysłuchuje naszych modlitw, że On na nie odpowiada. Wiecie, to są lepsze historie od najlepszych bajek, od najlepszych filmów animowanych. Nawet tych z właściwym morałem. A więc wyjdźmy od tego, jak powiedziałem, podstawowego założenia, że czytamy, że czytasz, ale czy rozumiesz to, co czytasz? Ci, którzy czytają, to zapewne już się domyślają, o czym będę mówił. Chciałem to rozważanie oprzeć na fragmencie tekstu zapisanym w Dziejach Apostolskich. Jest to rozdział 8, werset 30. A jest tam napisane tak. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Z całą pewnością znacie i pamiętacie tę historię, kiedy to pewien dostojnik królowej Etiopii powracał do swojego kraju z Jerozolimy, gdzie wybrał się, aby się modlić. Dobry cel, dobry czas tam spędził. Wiecie, już to samo, ta jego postawa jest dla mnie wielką lekcją, że on pragnął, miał pragnienie, aby się modlić. Udał się w daleką podróż, dotarł do celu, był tam, uczestniczył tam w tym, co się działo. I więcej, on wracając do domu, chce zatrzymać tę atmosferę, której tam doświadczył. Mógł sobie powiedzieć: dobrze, spełniłem swój obowiązek, fajnie było. Co prawda nie wszystko zrozumiałem, co tam miało miejsce, ale byłem tam, to się liczy. Teraz mogę się wyluzować, pomyśleć o czymś przyjemnym. Co to mieliśmy na dzisiaj zaplanowane? No, jest trochę czasu. Może wstąpię tu, może wstąpię tam, a może po prostu się zrelaksuję. Może się zdrzemnę. Czy nieraz tak, kochani, nie wygląda nasze życie? Jeszcze nabożeństwo się dobrze nie skończy, a nasze myśli już biegną gdzieś bardzo daleko. Daleko od Słowa Bożego, od Jego poselstwa, od tej atmosfery Bożej obecności. Nagle mamy sobie tyle do powiedzenia, mamy tyle ważnych spraw. Temu miałem coś przekazać, z tym się miałem umówić. Ktoś tam w przelocie się ze mną wita, ale ja się śpieszę, bo muszę koniecznie złapać kogoś, kto już wychodzi. Nie zdążyłem spojrzeć w oczy mojemu bratu, mojej siostrze. Nawet kiedy się z nimi witałem, nie wiem, czy była w nich radość, czy smutek. Potem wsiadam do samochodu, jedno rondo, skrzyżowanie, czerwone światło. Ktoś tam nie chce mnie przepuścić. Samo życie, kochani. Nieraz z przykrością stwierdzam, że zanim dojadę do domu, to już zapominam, jaki był temat kazania. O czym była mowa w kościele. Ale nie tak było z tym dostojnikiem etiopskim. On wsiadł do swojego wozu, włączył GPS-a, nastawił tempomat, to jest taka uwspółcześniona wersja, i mówi: teraz mam czas na to, by to wszystko jeszcze raz przeżyć, by zgłębić to Boże Słowo, by rozmyślać nad tym, co widziałem, czego słuchałem, by pobyć dłużej w tej wspaniałej atmosferze. Czytać, czytać i czytać. I czytając, modli się i mówi: Panie, Boże, to takie piękne, to takie wzniosłe. Czuję, że to są słowa natchnione, że jest w nich moc, że jest w nich życie, ale nie do końca rozumiem znaczenia tych słów, tego poselstwa. Wiecie, że Bóg to usłyszał? Bóg usłyszał tę modlitwę. I nie było lepszej możliwości, jak posłać tam Filipa. Drogi bracie, droga siostro, nie zrozumiesz nigdy poselstwa Ewangelii, dopóki nie zaczniesz czytać. dopóki nie zaczniesz poświęcać temu swojego czasu. Zrozumienie musi poprzedzać studiowanie. To jest tak jak z przychodzeniem do Boga. Przychodzenie do Boga musi poprzedzać wiara, pragnienie. Każdy, kto do Boga przystępuje, musi wierzyć, musi uwierzyć w to, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak powiada nam fragment listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 6. Bez wiary nie możemy przyjść do Boga, bez wiary nie możemy się Bogu podobać. Jeżeli chcesz zrozumieć Boże prawdy, musisz czytać Jego Słowo, trwać w Nim, zanurzać się w Nim. A wtedy co? A wtedy przychodzi objawienie. A wtedy przychodzi olśnienie. Może z góry, od samego Boga, od Ducha Świętego. A może Bóg ci pośle kogoś, kto na ten moment objawi ci, wyjaśni ci to, czego nie rozumiesz. Duch Święty, kochani, dzisiaj wykonuje swoją pracę. Amen? Wierzymy w to? Halleluja. Tak też stało się w przypadku tego dostojnika. To Duch Święty zainspirował Filipa, aby się udał na tę konkretną drogę. Drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy. To Bóg zaaranżował, kochani, to spotkanie. A Filip się stał tym narzędziem, którym się posłużył Duch Święty, objawiając Etiopczykowi Boże prawdy. To słowo, którego czytał, którego pragnął, ale nie potrafił zrozumieć. Drogi bracie, droga siostro, ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pragnę, czy tęsknię za Bożym Słowem, czy jest ono czymś tak ważnym dla mnie, że chcę poświęcać Mu swój czas. I czy rozumiem, to, co czytam, czy buduję swoje życie na tym, co tam jest napisane. Wiecie, niektórzy próbują czytać Boże Słowo i wyszukiwać to, czego tam nie ma. Taką mają inspirację, takie mają zamiary. Niektórzy próbują wyrywać coś z kontekstu, jakieś pojedyncze wersety i na nich, wiecie, nawet budować jakąś pseudoteologię. Mówią na przykład, jestem wolny, Chrystus mnie uwolnił, więc mogę robić, co chcę. Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł, 1 Koryntian 10, 23. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Kolejny fragment, Galacjan, 5 rozdział, werset 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. I kolejny, 16 werset tego 5 rozdziału listu do Galacjan. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Inni z kolei próbują naginać Boże Słowo do swoich preferencji, przekonań, albo doszukują się w słowach Jezusa jakiejś sprzeczności. Wiecie, z różnymi motywacjami ludzie podchodzą do Bożego Słowa. Pamiętacie zapewne te historie, a przynajmniej ci, którzy czytają, jak pewnego razu przyszli do Jezusa saduceusze, którzy mieli co prawda inny problem, chociaż tak nie do końca wiadomo, co im chodziło po głowie, i zadali Jezusowi pytanie natury prawno-obyczajowej. I opowiedzieli taką stworzoną, przypuszczam, na prędce historyjkę, jak to zgodnie z prawem mojżeszowym 7 kolejnych braci poślubiało tę samą kobietę, próbując niestety bez powodzenia przedłużyć linię rodowodu swojej rodziny. A pytanie brzmiało, czyją żoną będzie ta kobieta po zmartwychwstaniu? Saduceusze to byli taką frakcją, która nie uznawała zmartwychwstania. I dlatego wybrali ten osobliwy przykład, bo chcieli wprawić Jezusa w zakłopotanie. Ale zobaczmy, co Jezus odpowiedział. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, wersety 29 i 30. A Jezus odpowiadając, rzekł im, błądzicie. Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Nie ma sprzeczności, kochani. Nie ma sprzeczności w Bożym Słowie. Ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Do nieba nie wejdzie nic nieczystego, mówi nam Boże Słowo. Jednym słowem, człowiek ma wolną wolę, ale ma też Słowo Boże. Od tego wyszliśmy na samym początku, że ono jest nam dane. I to jest taka wskazówka do tego, jak powinienem postępować. Dlatego tak ważne jest, żeby go czytać, żeby w nim trwać, żeby się nim karmić. A jeżeli czytam, to żeby go czytać ze zrozumieniem. Amen? Czy rozumiesz to, co czytasz? Czy budujesz swoje życie na tym, co tam jest napisane? Czy może na tym, czego tam nie ma? Czy szukasz Boga całym sercem? Od czasu do czasu, drodzy, jesteśmy przez Boga pobudzani, czy to w kazaniu, czy w słowach świadectwa, do tego, aby być oddanymi Bogu całym sercem. To jest tak ważne. Połowa nie wystarczy. Połowa Boga nie satysfakcjonuje. Podobnie jak połową mostu jest, wiecie, taki most zbudowany do połowy w Avignon we Francji. Ale tym mostem nie można przejść na drugą stronę rzeki. Twoja żona, twój mąż nie zgodzi się na to, byś okazywała swoją miłość połowicznie. Od poniedziałku do środy jesteś wierny, wierna, a drugą połowę tygodnia poświęcasz komuś innemu. Kochani, to jest chromanie na obie nogi. Nam może się wydaje, że udało się zawrzeć jakiś kompromis. Ale w tym przypadku jest to niemożliwe. Wiecie, czym tak naprawdę jest kompromis? Jest czymś, czego nie chciała żadna ze stron. Tym jest kompromis. Ja muszę ustąpić. Miałem inne wyobrażenie. I ta druga strona też musi ustąpić. Ale Bóg na pewno nie idzie na kompromis. My czasami się dogadujemy. My to potrafimy. Ale nie tak jest z naszym Bogiem. Kompromisem nie zbudujesz relacji z Bogiem. Z szatanem tak. I to jest ciekawe. Nawet jest takie przysłowie, wiecie, że Bogu świeczkę, diabłu ogarek. I jemu to odpowiada. Daj mi palec, mówi. To mi wystarczy. Na razie. Byle tylko Bóg nie miał ciebie w całości. Pozwólcie, że przypomnę najważniejsze przykazanie. Przykazanie, na którym, jak powiedział Jezus, opiera się cały zakon. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 37 do 40 wersetu. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Wiecie, dziś ludzie mówią, jest tyle dróg, jest tyle możliwości, a z drugiej strony tak wiele znaków zapytania. Trzeba poszukiwać, trzeba próbować wszystkiego. I tak to ludzie robią, tak praktykują. Chodzą do różnorakich wróżbitów, czytają horoskopy, zgłębiają nauki wschodu. Może nawet decydują się w ostateczności na wszelki wypadek, na zbudowanie, na postawienie ołtarza Bogu. Ale czy będzie to ołtarz, jak w przypadku Ateńczyków, poświęcony jakiemuś nieznanemu Bogu? Czy jest to ołtarz poświęcony Bogu, któremu służysz z całego serca, którego kochasz całym sercem, którego słowo, to słowo przez duże S, dzięki objawieniu Ducha Świętego rozumiesz? Wiesz, kochany bracie czy droga siostro, to, że wychodzisz z budynku uniwersytetu, nie czyni jeszcze ciebie studentem albo profesorem. Podobnie jak wyjście z apteki nie musi oznaczać, że jesteś chory, a wyjście z cmentarza nie musi oznaczać, że umarłeś i zmartwychwstałeś. A kim jesteś, wychodząc z kościoła? W Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 21 werset czytamy: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Jak możesz ją pełnić, jeżeli jej nie znasz, jeżeli jej nie rozumiesz? Tak, łatwiej jest, wiecie, mówić: Panie, Panie, my czyniliśmy to, my czyniliśmy tamto, w Twoim imieniu oczywiście, Panie. I tak w naszym mniemaniu bardzo się staraliśmy, bardzo się poświęcaliśmy. Ale co powie Pan w dniu, kiedy nas spotka? Nie znam was. Jan, 15 rozdział, on mówi o trwaniu w tym krzewie winnym. 7 werset tego 15 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, jest tam napisane tak: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Trwanie w Jezusie to czytanie Jego słowa, a trwanie słowa w nas to rozumienie tego słowa, to wprowadzanie go w czyn. Amen? Wiecie, kiedy po raz pierwszy jechaliśmy z żoną samochodem do Hiszpanii, mieliśmy pewien problem z odnalezieniem naszych przyjaciół, do których jechaliśmy. Wiedziałem oczywiście, w jakim mieście mieszkają, ale trafić tak od razu jest ciężko. A więc jak się modliłem, wjechaliśmy do tego miasta, przejechaliśmy kilka ulic, zjechaliśmy z autostrady, jedna przecznica, druga, tak zdawało się mi, że kieruje się w stronę centrum. I w pewnym momencie uznałem, że dalsza jazda to już będzie tylko błądzenie. Było to w czasach, kiedy o komórkach jeszcze nikt nie słyszał. Więc zacząłem się rozglądać za jakąś budką telefoniczną. W końcu jedną znalazłem, zatrzymałem przy niej samochód. Podszedłem do telefonu, żeby zadzwonić do tych przyjaciół. I w tym momencie oblał mnie zimny pot. Uświadomiłem sobie, że nie zabrałem notatnika z numerami telefonów. Został w domu. 2,5 tysiąca kilometrów stąd. Poza zasięgiem. Kiedy minął, wiecie, ten pierwszy szok, odezwała się moja żona i mówi: ale nie pamiętasz ich numeru? Przecież tyle razy dzwoniłeś. Przypomnij sobie. I wiecie, stał się cud. Stał się cud. Nagle ten numer stanął mi przed oczami. Ten numer, który wykręcałem, dzwoniąc, ustalając szczegóły naszego przyjazdu, stanął mi przed oczami. A palce same po prostu wybrały te właściwe cyfry. I oczywiście za moment Po drugiej stronie odezwał się głos naszego przyjaciela i okazało się, że tak w prostej linii stoimy 150 metrów od ich domu. Ale gdybym, będąc w Polsce, drodzy, nie kontaktował się z nim, gdybym nie wydzwaniał, bylibyśmy zgubieni. Kochani, chcę was dzisiaj zachęcić, budujcie relacje z Bogiem. Budujcie relacje z Bogiem. Trwajcie w Jego Słowie. Niech Jego Słowo trwa w nas, w tobie, we mnie. A będziesz błogosławionym. Jeżeli będąc tu na ziemi, tej relacji nie zbudujesz, nie będziesz wydzwaniał, w cudzysłowie. Jeżeli Słowo Boże pozostanie dla ciebie taką zaszyfrowaną księgą, jeżeli nie złamiesz tego kodu, który poprzez modlitwę chce ci dać Duch Święty, to kiedy znajdziesz się po drugiej stronie, będzie już za późno. Chciałbym to powiedzieć bardzo wyraźnie każdemu z nas tutaj dzisiaj, że kiedy już zamkniesz swoje oczy na zawsze, nikt się nie dodzwoni w twojej sprawie do Boga. To nie jest moja teologia, drodzy. Jeśli mi nie wierzysz, przeczytaj sobie w domu, co mówi na ten temat Biblia, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Wiecie, gdyby prorok Jonasz, ten biblijny prorok, który znalazł się we wnętrzu wielkiej ryby, powiedział sobie: o, to jest ciekawe miejsce, nigdy tu nie byłem, tu jest taki fajny, specyficzny klimat, jakieś nowe doświadczenie, nowe doznania, ciemno, ale tak się wydaje zarazem, że bezpiecznie, bo nie tonę, tylko się lekko kołyszę, poddam się temu. Zobaczę, co się stanie. Gdyby tak powiedział, gdyby tak sobie pomyślał, to prawdopodobnie nigdy nie ujrzałby już światła słonecznego. Ale on na szczęście miał świadomość, że to nie jest miejsce dla niego, że Bóg ma dla niego inny plan, inne życie. Dlatego zaczął wołać. Zaczął wołać o ratunek i Bóg go wysłuchał. Tam, z wnętrza tej ryby, z tych głębin, w których się znajdował. To jest nauka, kochani, to jest lekcja dla mnie, dla ciebie, drogi bracie, siostro, przyjacielu. Nie szukaj ciemnych miejsc. Nie uciekaj od Boga. Nie staraj się przebywać w jakichś podejrzanych miejscach, które cię nęcą jakąś przytulną atmosferą, która sprawi, że zaczniesz się kołysać, a w głowie może poczujesz jakiś rozkoszny szum. To nie jest miejsce dla ciebie. Bóg ma wspanialsze doznania. Amen? Bóg ma wspanialsze doznania. Zawołaj do Niego. W chwili pokusy zawołaj do Niego. Nawet gdy dotychczas tego nie robiłeś. Nawet może, gdy dotychczas od Niego uciekałeś czy uciekałaś, On cię usłyszy. Wiecie, rozumienie tego, co czytam, tak naprawdę odróżnia mnie od świata. Bóg przez proroka Izajasza mówi, 55 rozdział, werset 11, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Aleluja. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Słowo Boże jest tak i amen. Słowo Boże ma moc zmienić moje i twoje życie. Słowo Boże zmienia rzeczywistość, jak śpiewaliśmy. Aleluja. Ale ono musi dotrzeć do twoich uszu, a później i do twojego serca. Musi cię przeniknąć. Niektórym może się wydaje, wiecie, że śledź dlatego jest słony, że pływa w morzu. Ale ta słona morska woda nie przenika go na wskroś. On jest słony dlatego, że jak go złowią, to go potem solą. Wiecie, chcę to przez to bardzo jasno powiedzieć, że kiedy umrzesz, to nic już nie pomoże, że ktoś cię posoli, czy jakoś inaczej pokropi. Teraz, póki żyjesz, masz sam starać się o to, żeby Boże Słowo przenikało ciebie na wskroś. Nie ten świat, nie to środowisko, w którym żyjesz, ten głęboki ocean, ale Boże Słowo i Jego moc. Bądźmy, kochani, przepełnieni mocą, miłością, przepełnieni czystością, mądrością z góry. To wszystko jest w Jego Słowie, to wszystko jest dla ciebie. Wiecie, kochani, zrozumienie Bożego Słowa zawsze prowadzi do właściwych decyzji. Poprzez wprowadzanie tego Bożego Słowa w czyn. Apostoł Jakub mówi, to jest list Jakuba, 1 rozdział, 22 do 25 wersetu, Jakub 1, 22, 25. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Wysłuchał kazania. Był na nabożeństwie. Zobaczył się w zwierciadle. Poszedł i zapomniał. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, halleluja, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I tak było, kochani, w przypadku Etiopczyka. Zrozumiał słowo Pana. Zrozumiałem, uwierzyłem w swoim sercu. Nie widzę przeszkód, by wprowadzić je w czyn. W dalszym ciągu tej historii czytamy, że wraz z Filipem zeszli z wozu, stanęli w wodzie i poprzez chrzest ów człowiek, dostojnik królewski, stał się nowonarodzonym chrześcijaninem. Ale powtarzam, musi to słowo być właściwie przez nas zrozumiane. Słowo, do którego mamy pewność, że Bóg kieruje je właśnie do mnie, właśnie na ten czas. Są ludzie, jak powiedziałem, którzy naginają Boże Słowo do swoich przekonań, do swojego widzimisię, do swoich preferencji. I tak w pewnym momencie też, wiecie, było ze mną, muszę się wam przyznać. Próbowałem, wiecie, znaleźć w Biblii jakieś uzasadnienie do wyjazdu za granicę, do opuszczenia kraju. Było to wiele lat temu. Był taki czas, że wszystko mnie tu denerwowało. System, ludzie, sytuacja gospodarcza. A za granicą wszystko wydawało się łatwiejsze, lepsze, bardziej kolorowe. Patrzyłem wokół siebie, ten wyjechał, tamten wyjechał. Jeden sąsiad, drugi sąsiad, przyjaciel z rodziną. Zacząłem się zastanawiać, a może by zacząć szukać jakiegoś pochodzenia, jakichś papierów, wyrobić sobie obywatelstwo. Wiecie, wszystko legalnie. Nawet znalazłem w śpiewniku pielgrzyma taką pieśń, która zaczyna się od słów: o wstań, rodzinny, opuść kraj, z Abrama przykład bierz. Tak sobie myślę, wszystko pasuje, to jest dla mnie. Kiedy szczerze szukałem Bożej odpowiedzi i właściwie zrozumiałem to, co było tam napisane, okazało się, że wolą Bożą było, abym tu pozostał. Jestem mu za to wdzięczny, że pozwolił mi dokonać takiego wyboru, że podjąłem taką decyzję. Wiecie, podobnie było z naszą starszą córką, która jakiś czas mieszkała za granicą. Myśmy jej tego nie zabraniali, ale modliliśmy się o Boże światło dla niej w tej sprawie. I w pewnym momencie, po chyba 2 latach, dowiadujemy się, że wraca. Nikt jej nie wypraszał, nie kończył się jej żaden kontrakt, ale Boże Słowo dotarło do jej serca i wróciła. Napisała nawet taki bardzo ciekawy artykuł na ten temat. Zatytułowała go "Cudze znam, swoje chwale". Tu jest, kochani, nasze miejsce. Tu chcemy żyć. Tu chcemy Bogu służyć. Nie mam nic przeciwko emigracji, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Mówię tylko, że każdy z nas indywidualnie musi właściwie zrozumieć to, co czyta. Amen? Trzy ważne rzeczy, kochani, które chciałbym wam zostawić, które pozwolą ci właściwie zrozumieć to, co czytasz. Po pierwsze, bądź szczery w tym, co robisz. Bądź szczery w tym, co robisz. Bóg widzi twoją postawę. Bóg zna twoje serce. Jego nie oszukasz. Możesz oszukać brata, siostrę. Możesz oszukać sam siebie. Możesz zbudować wspaniałą atmosferę duchowości, tak że wszyscy będą cię podziwiać. Ale Bóg zna twoje intencje. Jeżeli one są czyste, to On będzie cię błogosławił. Tak jak widział serce Etiopczyka. Powiedział, nie mogę tego tak zostawić. Muszę tam posłać Filipa. Jeżeli coś się stało w twoim życiu, że zaprzestałeś czytania, zaprzestałeś tej lektury, tego słowa życia, to zacznij na nowo. Może rozpocznij od psalmów. Wiecie, psalmy zawierają takie proste przesłania. Zwłaszcza te psalmy Dawidowe. To są sytuacje wyjęte z życia. To są jego emocje, jego odczucia. To, co w danej chwili przeżywał. Ale zawsze koncentrował się na Bogu. Zawsze odwoływał się do obecności Boga w swoim życiu. Jeżeli był wdzięczny Bogu za wybawienie, to mówił to wprost. Jeżeli miał jakiś problem, to przelewał swoje myśli, swoje odczucia na papier i wołał do Pana, prosił o ratunek, o wyjście z trudnej sytuacji. W jednej ze swoich pieśni, którą zaśpiewał po wybawieniu z ręki Saula, mówi tak, to jest 2 Samuelowa, 22 rozdział, werset 27. Ze szczerym postępujesz szczerze, z przewrotnym surowo. A w psalmie 119, 7 do 11 wersetu powiada tak. Psalm 119, 7 do 11. Dziękować ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich. Będę przestrzegał ustaw twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich. W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Bądź szczerym w czytaniu Bożego Słowa. Czytając proś o Boże światło. Nie odczytuj tylko, czytaj ze zrozumieniem. A to się wiąże również z modlitwą, z rozmową z Bogiem, z dziękczynieniem. Pewien słynny skrzypek powiedział kiedyś, pewnie już słyszeliście ten przykład, jak nie ćwiczę na skrzypcach jeden dzień, to od razu to zauważam. Jak nie ćwiczę dwa dni, zauważają to moi koledzy z orkiestry. Jak nie ćwiczę trzy dni, słyszą to wszyscy, którzy przyszli na koncert. To po prostu słychać. Dźwięki nie brzmią tak, jak powinny. Jeden ze starszych kaznodziejów wyraził się kiedyś tak. Jeżeli ktoś nie czyta Biblii przez kilka dni, nie trwa w słowie, to widać to od razu na jego twarzy. Wiecie, kochani, coś w tym jest. Pamiętacie, kiedy Mojżesz przebywał dłuższy czas w obecności Bożej, to jego twarz jaśniała do tego stopnia, że musiał zrobić sobie zasłonę. W psalmie 145, werset 18, Dawid mówi, bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Bądź szczery w tym, co robisz. Również dla Boga. A Bóg również postąpi z tobą szczerze. Po drugie, wszystko jest kwestią decyzji. Wszystko jest kwestią decyzji. Twojej decyzji. Bóg nie chce na tobie wywierać presji. Bóg mówi, postawiłem przed tobą błogosławieństwo, przekleństwo. Wybieraj. Wybierz dobrze. To, czy będziesz na nabożeństwie, jest kwestią twojej decyzji. Czy się pomodlisz, czy nie, to jest kwestią twoich decyzji. Czy dasz dziesięcinę, czy nie, to jest kwestia twojej decyzji. Czy wyjdziesz do przodu na wezwanie, prosząc Boga o rozwiązanie twojego problemu? Czy porozmawiasz z bratem lub siostrą? I w końcu, czy będziesz czytał Boże Słowo i starał się zrozumieć Jego treść? A może powinienem powiedzieć tak, jeżeli zaczniesz czytać i szukać Bożej woli odnośnie do twojego życia, to na wszystkie poprzednie pytania będziesz mógł odpowiedzieć twierdząco, bo Duch Święty będzie cię do tego inspirować. Amen? Wiecie, miałem takie osobiste doświadczenie, zanim zostałem pastorem, często byłem pobudzany do tego, by się pomodlić w zgromadzeniu, ale jednocześnie coś jakby mnie powstrzymywało. I kiedy ostatecznie nie zdecydowałem się, aby się pomodlić, aby to zrobić, to najczęściej bardzo szybko ktoś inny zaczynał się modlić, jakby moimi słowami. Wiecie, Bóg zadbał o to, żeby chwała Jemu została oddana. Boże Słowo nie wraca się próżno, nie wraca puste. Spełnia pomyślnie to, z czym zostało wysłane. Bóg sobie swoją chwałę odbierze, ale On chce używać każdego z nas, mnie i ciebie. Amen? Halleluja. Bóg używa zwykłych ludzi. Już to chyba mówiłem. Nie wybiera tylko uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych. Podobnie było, wiecie, ze mną w przypadku, gdy jako starszy zboru byłem poproszony, aby wyjść do przodu, aby modlić się z osobami, które miały jakieś potrzeby, jakieś problemy. Prosiły o modlitwę. Powiem wam, że długo czułem w tym względzie jakieś zahamowanie. Tak się oglądałem. Ten wyszedł jeszcze, tamten chyba wyjdzie zaraz. To ja już nie będę musiał wychodzić. Ale to jest kwestia decyzji. Duch Święty ci mówi, wyjdź. Duch Święty ci mówi, zrób to. A ty mówisz, nie. Tamten, może tamten. Może następnym razem. Teraz jest to dla mnie wielkim błogosławieństwem, kochani. Kiedy mogę się o kogoś pomodlić. Kiedy mogę kogoś wspierać w jego problemie. Tak samo było z przychodzeniem na nabożeństwa w tygodniu. Z modlitwą na zgromadzeniu. Z dawaniem dziesięciny. Bóg, kochani, chce, byśmy podejmowali dobre decyzje. A wskazówki odnośnie do tych dobrych decyzji są w Bożym Słowie. Byśmy wybierali życie, byśmy wybierali błogosławieństwo, nie dawali się oszukiwać nieprzyjacielowi. Wszystko jest kwestią decyzji, ale to też ma wiele wspólnego z systematycznością, z wytrwałością. Z wiernością temu, na co się decydujemy, z odpowiedzialnością, z taką, powiedziałbym, głęboką świadomością tego, co jest ważne. Bogu się podoba, kiedy jesteśmy wierni w tym, co sobie postanowiliśmy. Nie bardzo się Mu podoba, kiedy, wiecie, miewamy tak zwane fazy. Jesteśmy niestali, podatni na zmiany nastroju. Jak jest dobrze, to chwała Panu. A kiedy przychodzi doświadczenie, wymiękamy. te, Ewangelia Marka, 4 rozdział, 16 i 17 werset. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Nie odrzucają, absolutnie. Ale nie mają w sobie korzenia. Są niestali, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Musimy pozwolić, kochani Bóg, żeby Bóg przeorał glebę mojego i twojego serca. To też jest kwestia decyzji. Czy ja Bogu na to pozwolę? Może jest to skalisty grunt i niewielkie są szanse na to, by tam coś wyrosło. Ale On to może zrobić. I nie zdziw się. Nie zdziw się, że kiedy otworzysz przed Nim swoje serce, to poczujesz ból. On chce uporządkować twoje życie. On chce uporządkować, przeorać te gleby twojego serca, powyrywać chwasty, tak żeby to ziarno, jego słowo, mogło się tam zakorzenić, mogło przynieść owoc. I po trzecie, nie zwlekaj. Nie zwlekaj. Nie odkładaj tego na później. Nie odkładaj tego na jutro, na po wakacjach, na nowy rok. Dziś jest czas przyjemny, tak mówi nam Boże Słowo. Dziś jest dzień zbawienia. Jutro do nas nie należy. Zacznij już dziś. Zanurz się w lekturze Biblii, podejmij taką decyzję. Rób to szczerze, a gwarantuję ci, że Bóg zacznie ci objawiać. Wielkie rzeczy? Też w swoim czasie. Amen. Ale najpierw nauczy cię posłuszeństwa. Najpierw nauczy cię pokory. Najpierw nauczy się zaufania Jemu we wszystkim. Cierpliwości, miłości. Owoc ducha. Możemy o tym przeczytać. Nie mamy już czasu. Z listu do Galacjan, z 5 rozdziału. Jaki jest ten owoc ducha? Co Pan chce we mnie widzieć i w tobie? To jest tak ważne, żebyśmy trwali w słowie. Powiem wam jeszcze tylko na koniec historię moich teściów, kiedy, jak to niektórzy mówią, w czasach słusznie minionych zawitał do nich Urząd Bezpieczeństwa, było to w latach 50. minionego stulecia. Wielu członkom naszego kościoła składano takie wizyty, głównie kaznodziejom, i najczęściej kończyło się to dla nich pobytem w więzieniu. A więc kiedy przyszli do moich teściów i zapytali, wiecie, takie dziwne pytanie zadali, czy macie broń? Moja teściowa się odezwała, bo mój teść, to wiecie, on był mężem doskonałym. W mowie nie uchybiał. Znałem go przez 30 lat, wiecie. I nie zdarzyło się, żebym usłyszał jakieś niepotrzebne słowo z jego ust. Mogłem się, wiecie, uczyć od niego mądrości, wypowiedzi. A teraz się uczę od mojej żony, bo ona ma po nim charakter. A więc kiedy, wiecie, padło to pytanie, czy macie broń, teściowa odparła, tak, mamy. I pokazała na Biblię, która leżała na stole. I mówi, proszę, to jest nasza broń. Przez całe życie. I muszę wam powiedzieć, że aż do śmierci, a zmarła w wieku 97 lat, praktycznie jak tylko była w stanie utrzymać Biblię, to tę Biblię czytała. Trwała w słowie, w rozważaniu, w modlitwie. Czy rozumiesz to, co czytasz? Czytajmy Boże Słowo, drodzy. Módlmy się. Módlmy się, by Pan nam je objawiał, bo to jest instrukcja. My, Polacy, nie lubimy czytać instrukcji, wiecie. Od po prostu kupujemy coś, włączamy, próbujemy wszystkich przycisków, aż któryś zaskoczy. W ten sposób mi się już udało parę rzeczy, które kupiłem od razu na dzień dobry, zepsuć. Czasem biegłem wymienić towar, bo wydawało mi się, że nie działa. A pani mówi, proszę przeczytać instrukcję. Tam jest napisane, co zrobić, żeby działało. Jeżeli w twoim życiu coś nie działa, przeczytaj instrukcję. Tam są wskazówki, tam jest błogosławieństwo, tam jest życie. Biblia, wspaniałe Boże Słowo, skierowane właśnie do ciebie. Czytajmy je ze zrozumieniem, kochani. Niech Bogu będzie chwała. Amen. Powstańmy, kochani, pomodlimy się na koniec tego nabożeństwa. Halleluja. Dobry nasz Boże, chcę ci z całego serca dziękować za to wspaniałe słowo, które nam pozostawiłeś. Że ono jest żywe, że ono jest prawdziwe, że ono jest dla mnie i dla każdego z nas, jako ta instrukcja do tego, jak żyć, jak postępować, jak się Tobie podobać, jak wypełniać Twoją wolę. Panie, chcemy trwać w tym Słowie i pragniemy, żeby to Słowo trwało w nas, żebyśmy mogli żyć tym Słowem, żebyśmy mogli je zrozumiewać, Panie. Ty objawiaj to Słowo każdemu z nas przez moc Twojego Ducha Świętego. Dotykaj się, Panie Jezu, i rozświetlaj to Słowo. Niech ono będzie takim przewodnikiem na każdy dzień naszego życia, Panie. Abyśmy nie zbaczali z tej ścieżki, na której nas postawiłeś. Abyśmy mogli kroczyć za Tobą. Aby to światło Ewangelii, ta prawda życia wiecznego, Panie, mogło nam świecić im dalej, tym jaśniej, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz nas prowadzić. Że Ty, Panie, przedstawiłeś nam do wyboru błogosławieństwo i przekleństwo i mówisz, wybierz błogosławieństwo, wybierz życie, Panie. My chcemy dziś podjąć taką decyzję, żeby trwać w Twoim Słowie, żeby je czytać, a Ty nam je objawiaj, Panie. Dzięki Ci za to, że tego Słowa, Panie, które będzie w naszym sercu, Panie, nikt nie będzie w stanie nam odebrać, Panie. To jest coś, co, Panie, Ty nam darowałeś i Ty w tym Słowie chcesz nas prowadzić i błogosławić. Bądź wywyższony, błogosław ten zbór, błogosław nasze domy, błogosław nasze rodziny, Panie. Panie, dziękuję Ci za to, że słyszysz nasze wołanie teraz, że słyszysz nasze wołanie o uzdrowienie Agnieszki także, Panie Jezu. Panie, tak Ci dziękujemy za to, że chcemy się oprzeć na Twoich obietnicach, które są tak i amen, które są zawarte w Twoim Słowie, Panie. O, ufamy Tobie, bądź błogosławiony i bądź uwielbiony na wieki wieków. Amen.